Wracamy do dekalogu. Druga księga Mojżeszowa, czyli księga wyjścia. 20 rozdział. Druga Mojżeszowa, 20 rozdział i werset 13. Omówiliśmy na dwóch kazaniach piąte przykazanie, które brzmi jak? Ktoś pamięta piąte? Jak brzmi? Dorośli mogą podpowiadać, jeżeli znają odpowiedź. Czci ojca i matkę, tak. Mówiliśmy o tym, co to znaczy, czcić ojca i matkę. I teraz szóste przykazanie. I to są właściwie dwa słowa, ale przeczytam je z Biblii. Mimo, że znamy je pewnie na pamięć. 13 werset, szóste przykazanie brzmi: nie zabijaj. Nie zabijaj. I dzisiaj powiemy o znaczeniu tych dwóch słów. Pomódlmy się. Panie, dziękujemy Tobie za Twoje słowo, dziękujemy Tobie za dekalog, za przykazania, które są naszym drogowskazem, światłem do takiego pełnego, radosnego życia. Dziękujemy Tobie, Panie, że objawiłeś nam zasady sprawiedliwości i objawiłeś nam też swój charakter, abyśmy upodabniali się do Ciebie w naszym życiu, naszych czynach, naszych słowach, naszych reakcjach. Pomóż nam, Panie, stosować Twoje słowa, pomóż nam kochać naszych bliźnich, pomóż nam być ludźmi, którzy też wstawiają się za życiem, za świętością, wartością życia ludzkiego. Pomóż nam też rozumieć te dwa słowa z szóstego przykazania, aby wryły się one w nasze serca, nasze umysły. Modlimy się, Panie, o to w imieniu Chrystusa. Amen. Szóste przykazanie jest krótkie, zawiera dwa słowa, czyli z jednej strony to przykazanie jest proste, ale z drugiej strony jednak wydaje się skomplikowane, dlatego że mamy naprawdę dużo nieporozumień związanych z jego znaczeniem. Pierwsze słowo tego przykazania chyba nie wymaga żadnych wyjaśnień. Dobrze wiemy, co oznacza słowo nie. Tak? Czasami, może dzieci nie zawsze wiedzą, co oznacza słowo nie, ale przynajmniej, no ale nie, umysłowo są w stanie wiedzieć, co to znaczy, nie zawsze są w stanie wiedzieć, co to znaczy w sercach i woli. Ale wszyscy wiemy, co to znaczy słowo nie. Nie znaczy nie, czasami rodzice mówią. Nie znaczy nie. Problem, całe zamieszanie w tym przykazaniu wynika z tego, że nie rozumiemy drugiego słowa. I o tym musimy powiedzieć więcej. Co Bóg ma na myśli, mówiąc nie zabijaj? Zacznę od tego, że hebrajskie słowo, użyte tutaj w naszym tłumaczeniu jako zabijaj czy nie zabijaj, oznacza nie tyle zabijanie jako takie w każdym kontekście, raczej chodzi o odbieranie życia w kontekście mordowania, w kontekście zabójstwa z premedytacją, czyli to przykazanie dotyczy pewnego kontekstu odbierania życia, a nie odbierania życia jako takiego w każdych okolicznościach, przez każdą instytucję i tak dalej. Słowo nie zabijaj, czy zabijaj tutaj w tym przekazaniu, sugeruje, że chodzi o każdy rodzaj uśmiercania bez względu na kontekst i przyczynę. Natomiast, tak jak powinniśmy to tłumaczyć, nie morduj troszeczkę zawęża kontekst uśmiercania człowieka. Czyli różnica między uśmiercaniem a zamordowaniem jest kluczowa. Jest mianowicie taka, że zamordowanie jest rodzajem uśmiercenia, jest pojęciem węższym i zamordowanie, zabójstwo jest grzesznym, nieuzasadnionym sposobem uśmiercenia. Oczywiście ktoś może powiedzieć, nawet wśród chrześcijan zdarzają się poglądy, można spotkać opinie, że nie, to nie może być tak wyjaśniania, dlatego że każdy rodzaj uśmiercania jest zły i grzeszny. Że Bogu w tym przykazaniu chodzi o każdy rodzaj odbierania życia człowiekowi i nigdy i w żadnych okolicznościach nie można zabić. Takie podejście, to chyba nie, no nie wiem, czy to jest jakoś dla nas jakaś zagwozdka, jakiś problem, ale wydaje się, że to naprawdę jest w oczywisty sposób niebiblijne spojrzenie. Już następny rozdział mówi nam o pewnych kontekstach odbierania życia człowiekowi przez instytucje i władze ustanowione przez Boga. Czyli patrzcie, mamy 20 rozdział, mamy dekalog, gdzie Bóg mówi nie zabijaj. W następnym rozdziale mówi w pewnych okolicznościach życie powinno być odebrane. I oczywiście nie chodzi o to, że Bóg sobie zaprzecza, tylko chodzi o to, żebyśmy zharmonizowali te fragmenty i dobrze zrozumieli, o co chodzi w szóstym przykazaniu dekalogu. W 21 rozdziale czyli chwilę później, Bóg ustanawia kolejne przepisy dotyczące życia ludzkiego i mówi tak, 12 werset na przykład. Kto tak uderzy człowieka, czyli zobaczcie, to jest strona dalej, po dekalogu. Kto tak uderzy człowieka, że ten umrze, poniesie śmierć. Jeżeli na niego nie czyhał, ale to Bóg zdarzył, że wpadł mu pod rękę, wyznaczy ci miejsce, do którego będzie mógł uciec. Jeżeli ktoś zastawia na bliźniego swego zasadzkę, by go podstępnie zabić, to weźmiesz go nawet od oblicza mojego, by go ukarać śmiercią. Kto uderzy z ojca swego i matkę swoją, poniesie śmierć. Kto porwie człowieka, to czy go sprzedał, czy też znaleziono go jeszcze w jego ręku, poniesie śmierć. Kto złorzeczy ojcu swemu albo matce swojej, poniesie śmierć. Czyli mamy w Biblii bardzo jasne przykłady uśmiercania człowieka z jednej strony bezpośrednio przez Boga, i to znowu nie chodzi o to, że Bóg łamie którekolwiek z przykazań. To nie jest tak, że Bóg może złamać którekolwiek z 10 przykazań. Tak, Bóg może cudzołożyć, tak, Bóg może ukraść, tak, Bóg może zabić. Nie. Chodzi o to, że kiedy Bóg uśmierca człowieka, w żaden sposób nie łamie 5 przykazania, bo 6, bo 6 przykazanie dotyczy nieuzasadnionego, niesprawiedliwego morderstwa z premedytacją. Czyli niekiedy Bóg bezpośrednio uśmierca niegodziwych ludzi, a wiemy, że Bóg nie łamie żadnego z 10 przykazań, dlatego że jest święty i bezgrzeszny, ale są fragmenty Pisma, i to jest jeden z nich, 21 rozdział drugiej Księgi Mojżeszowej, kiedy Bóg zezwala lub wręcz nakazuje uśmiercenie ludzi w pewnych okolicznościach. Czyli punkt wyjścia tu jest taki, że 6 przykazanie, nie zabijaj, nie jest absolutnym zakazem uśmiercania ludzi. Bóg, Biblia, nie sankcjonuje bałwochwalczego stosunku do życia. To Bóg, jego zasady sprawiedliwości stoją ponad jakimkolwiek człowiekiem. I tutaj mamy kolejny, ten 21 rozdział jako przykład tego, o czym mówię, że kara śmierci za morderstwo była w Starym Testamencie karą bezwzględną, której nie można było zmienić na żadną inną, na przykład na, nie wiem, więzienie czy odszkodowanie. Czyli przykazanie 6 dotyczy nieprawomocnego stosowania przemocy wobec bliźniego. I to trochę, to może brzmi dziwnie, nieprawomocna przemoc, czyli co? To jest coś takiego jak uprawomocniona przemoc, uzasadniona przemoc? Według Biblii tak, jak najbardziej wręcz. Na przykład siła użyta wobec wroga w obronie kraju. Siła użyta przez policję wobec wandali czy chuliganów na stadionach. Siła użyta przez właściciela domu wobec złodzieja. Można wymienić więcej przykładów. To są takie przykładowe konteksty, w których Bóg daje nam przyzwolenie na użycie siły. I przede wszystkim ustanowił na ziemi władze, które mamy respektować, szanować, aby one w imieniu Bożym strzegły porządku i karały tych, którzy ten porządek niszczą, szczególnie życie ludzkie. Czyli nie można zabijać w pewnych okolicznościach, takich jak zabójstwo z premedytacją, aborcja, samobójstwo jest również sposobem złamania 6 przykazania, eutanazja czy terroryzm. I teraz dlaczego? Dlaczego morderstwo jest złe? Dlaczego Bóg zabronił zabijania, odbierania życia człowiekowi? I bynajmniej nie dlatego, zobaczcie, nie wierzymy, nie mówimy, nie bronimy życia ludzkiego, bo nie wiem, bo to jest orzeczenie państwa, albo bo to jest odczucie społeczne, że jednak musimy się jakoś dogadywać w tym społeczeństwie i nie zabijać się. Nie. Nie jesteśmy przeciwko zabijaniu, bo co, państwo traci dochód na przykład z emerytur nieboszczyków. Powód nie jest tutaj polityczny. Powód jest religijny, powód jest etyczny. Morderstwo jest złe, ponieważ człowiek jest obrazem Boga. Ponieważ człowiek jest obrazem Boga. I w taki sposób mówi Bóg, uzasadniając też karę śmierci dla tych, którzy życie ludzkie niszczą. I to jest, zobaczcie, prawo Boże ustanowione dla całej ludzkości, nie dla Izraela, dla całej ludzkości jeszcze przed nadaniem prawa mojżeszowego. Pierwsza księga Mojżeszowa, 9 rozdział, 6 werset. Mamy sytuację po potopie, wody opadły, Noe z rodziną wyszedł na ląd i Bóg mówi tak. Kto przelewa krew człowieka, może wcześniej, 5 werset. Będę też żądał krwi waszej, to jest dusz waszych, będę jej żądał od każdego zwierzęcia, a od człowieka będę żądał duszy człowieka za życie brata jego. Kto przelewa krew człowieka, tego krew przez człowieka będzie przelana. Dlaczego? Bo na obraz Boży uczynił człowieka. Bo na obraz Boży uczynił człowieka. Czyli zabijanie jest złe, bo człowiek jest świętością. Jeżeli ktoś tą świętość niszczy, depcze, odbiera życie, Boża sprawiedliwość jest taka, że musi oddać swoje życie. Bo człowiek jest nosicielem Bożego obrazu. Jeżeli ktoś ten obraz niszczy, powinien zostać uśmiercony. Także jeszcze raz zauważcie, mówimy tu o prawie danej całej ludzkości jeszcze przed prawem mojżeszowym. Czyli to nie jest tak, jak niektórzy argumentują, że w Izraelu mamy karę śmierci z powodów jakichś pragmatycznych, z powodu ich zacofania, że to była tylko kara śmierci dana w tej kulturze, ciemnym ludziom, barbarzyńcom. I owszem, tam może i była sprawiedliwa, ale w Polsce, w dzisiejszych nowoczesnych demokracjach, już kara śmierci przestała być sprawiedliwa. Bóg się podrapał w głowę i stwierdził, że trochę przesadziłem, byłem zbyt emocjonalny, dzisiaj będę bardziej humanitarny. Nie, człowiek w każdym wieku, w każdej kulturze jest uczyniony na Boży obraz. Bez względu na to, czy jest Arabem, czy jest ciemnoskóry, czy jest biały, czy jest Żydem, każdy człowiek jest świętością i każdy człowiek, życie każdego człowieka powinno być szanowane. Także to jest bardzo ważne, kiedy mówimy o życiu i śmierci człowieka, dlatego że w biblijnej tak zwanej antropologii, czyli spojrzeniu na człowieka, jesteśmy jako ludzie na czele hierarchii stworzenia. Tak? Mamy Boga, mamy człowieka, tu jest ogromna przepaść, ale mamy człowieka i znowu przepaść i zwierzęta i resztę stworzenia. To jest biblijne spojrzenie na nasze miejsce w porządku stworzenia. Natomiast zobaczcie, dzisiaj rozpowszechnia się pojęcie czy podejście ewolucjonistyczne, kiedy człowiek jest po prostu rodzajem zwierzątka. Co prawda jesteśmy innymi zwierzątkami, mówią ewolucjoniści, niż psy czy konie, ale różnica nie dotyczy wartości życia, różnica raczej dotyczy przede wszystkim naszej budowy. Budowy naszego ciała, naszego mózgu, ilości kończyn, zdolności umysłowych. Różnica nie jest jakościowa. Oczywiście sami lubimy sobie tą jakościową różnicę nadawać z powodu bardziej rozwiniętego mózgu, ale to nie jest wartość nadana nam obiektywnie przez Boga. To raczej sami sobie rościmy prawo do tego, żeby uważać siebie za kogoś najważniejszego. Ale tak naprawdę jesteśmy wyewoluowanymi zwierzętami. Czyli jest różnica, kolosalna różnica między życiem ludzkim a życiem zwierzęcym. Załóżmy, że mam sąsiadów, którzy pisaliby na moich drzwiach sprayem jakieś nazistowskie hasła albo antychrześcijańskie hasła, prześladowaliby mnie z powodu mojej wiary, czy prześladowaliby moją rodzinę. Gdybym pewnego dnia zobaczył, że pali się ich dom i przechodziłbym ulicą, będąc na spacerze z naszą Nalą, i nagle nasz pies wskoczyłby do tego palącego się domu, zacząłby tam szczekać, nie wiadomo, może ratować kogoś, to co bym zrobił? I nagle pies zacząłby wyć, że coś się zawaliło, jest otoczony ogniem i nie jest w stanie wybiec z tego domu. Co bym zrobił? No przede wszystkim nie rzucałbym monetą, żeby zdecydować, kto pierwszy powinien być uratowany. Pierwsze, co bym zrobił, gdybym miał wybierać, oczywiście ratowałbym sąsiadów, oczywiście ratowałbym ludzi. Tak, nie miałbym z tym żadnego problemu, żeby ocenić, czyje życie w Bożych oczach ma większą wartość. Czy tych, którzy mi złorzeczą, czy psa, którego bardzo polubiłem. Także to nie jest kwestia tego, kogo lubię, do kogo jestem przywiązany, bo naszego psa lubię. Powodem jest raczej to, co Bóg powiedział o świętości życia ludzkiego. Człowiek jest nosicielem Bożego obrazu, a nie piesek. I to życie ludzkie ma wymiar wieczny, szczególny. I zwróćcie uwagę na tą współczesną duchową schizofrenię. Tak, mówię o duchowej schizofrenii, bo nie mówimy tu o jakichś intelektualnych ograniczeniach czy czymś takim. Mówimy o duchowym uprzedzeniu wobec Boga. Ludzie na przykład walczą o prawa zwierząt, potrafią przykuwać się do drzew łańcuchami w imię obrony drzew i mieszkańców lasu. Mówię o zwierzętach, a nie ludziach, a jednocześnie są za aborcją, czyli za prawem do uśmiercania ludzi. Tak? Ilekroć spotykam działacze Greenpeace'u na przykład na ulicy, to jest jedna z moich rozmów z Olkiem, który kiedyś był w kościele u nas, z Greenpeace'u, no to zazwyczaj mówię dwie rzeczy. Po pierwsze, bardzo się cieszę, że z całą gorliwością zabiegacie o szacunek do zwierząt. Sprzeciwiacie się okrucieństwu wobec zwierząt. Super. Jedyna rzecz, która mnie niepokoi, to to, że życie zwierząt cenicie wyżej niż życie ludzi. I wtedy pytanie jest, tak? A w jaki sposób to robimy? No na przykład w taki, że nie spotkałem żadnego działacza proekologicznych organizacji, szczególnie Greenpeace, który jest przeciwko aborcji. Walczycie o karpie w okolicach świąt, walczycie o foki w oceanach, walczycie o gatunki ptaków, które są zagrożone wyginięciem, ale nie oburza was w żaden sposób zabijanie nienarodzonego życia ludzkiego, które dla Boga ma stokroć większą wartość niż życie fok czy ptaków. Co więcej, najbardziej upośledzony człowiek pod respiratorem jest dla Boga ważniejszy niż nawet najlepiej aportujący pies, niż szympans z najlepiej rozwiniętym mózgiem. Tak, jest przepaść. I teraz grzech dotknął naszego intelektu, grzech dotknął naszej moralności i to powoduje, że to biblijne spojrzenie na wartość człowieka, zwierzęcia, stawiamy do góry nogami. Zobaczcie, co się dzieje. Walczymy w nowoczesnych demokracjach o życie zbrodniarzy, bo każde życie ludzkie jest cenne, ale jednocześnie domagamy się prawa do eutanazji albo prawa do aborcji. Walczymy na przykład o godność upośledzonych. Zobaczcie, w jaki sposób na przykład bronili godności upośledzonych czy niepełnosprawnych w kontekście paraolimpiady ci, którzy jednocześnie głosowali za aborcją upośledzonych, nienarodzonych dzieci. Tak, tu walczymy o ich godność, ale dopóki się nie narodzili, możemy ich legalnie zabić. Tu nie ma problemu. Zobaczcie znowu, to nie jest problem zrozumienia, to nie jest problem intelektu, problem jest duchowy. I cały problem takiego właśnie nieuprawnionego uśmiercenia ludzi zaczyna się od serca, od buntu człowieka wobec Boga. Tak, człowiek z natury ucieka od Boga, człowiek z natury nienawidzi Boga. Biblia mówi, że nasz umysł jest z natury wrogi Bogu, dopóki Duch Święty nie dokona tej duchowej operacji na naszym umyśle, naszym sercu, naszych oczach. Ale tak to jest, że człowiek nienawidzi tego, co mu przypomina o Bogu. Na przykład krzyża w przestrzeni publicznej, na przykład odniesień do Boga czy Biblii w Konstytucji, nie lubi nauczania czy odniesienia do Boga w szkołach, ale przede wszystkim człowiek nieodrodzony nienawidzi obrazu Boga w innym człowieku. Nie rozpoznaje na przykład, że pomsta należy do Boga. Oczywiście wielu niewierzących będzie mówiło co innego. Tak, ja szanuję ludzi, ale zobaczcie, tak naprawdę na ogół sami lubimy wymierzać sprawiedliwość we własnym imieniu, a kiedy rozstrzygnięcie nie jest zgodne z naszymi oczekiwaniami, to się posługujemy do agresji, albo słownej, albo fizycznej. Nie rozpoznajemy, że to Bóg określa zasady, że to Bóg rozpoczyna życie i kończy życie, a nie my. I oczywiście przyczyn naszego grzechu, przyczyn przemocy również, szukamy poza sobą, poza naszym sercem. Winni są ludzie, winne jest społeczeństwo, winne jest środowisko, tak? Nawet kiedy mamy, zobaczcie, do czynienia z zabójstwem. Winne jest środowisko, winne jest wychowanie, winni są rodzice, winny jest system. I zobaczcie, na tym opiera się cały system kar w nowoczesnych demokracjach. Nie należy uśmiercać zabójców, należy im zmienić środowisko pobytu. Zobaczcie, w telewizji na przykład przy okazji jakichś spektakularnych zabójstw pokazuje się co? Pokazuje się twarz mordercy i za chwilę opisuje się jego dzieciństwo. Mówi się, co wpłynęło na jego poglądy, jakieś tam rasistowskie, faszystowskie i tak dalej. W jakim środowisku wzrastał? To go ukształtowało. Jest jak bezwolna laleczka. Tak, pamiętacie pewnie historię tego Breivika w Norwegii. No, coś tam ukształtowały jego poglądy, jest zdziwaczałym człowiekiem. Środowisko go zepsuło, środowisko uczyniło go groźnym człowiekiem. To teraz co? Musimy zmienić środowisko jego pobytu, musimy zastosować odpowiednią terapię, musimy zastosować resocjalizację, a wtedy uczynimy jego lepszym człowiekiem i wtedy zmienimy społeczeństwo na lepsze. Słuchajcie, to jest traktowanie ludzi jak naprawdę bezwolne lalki, które nie są odpowiedzialne za swoje czyny. To jest spojrzenie świeckiego humanizmu na człowieka. Humanizm niszczy wartość człowieka i co więcej, niszczy pojęcie sprawiedliwości. Tak? Niszczy coś takiego jak istnienie obiektywnego autorytetu oceny naszych zachowań. W naszych dzisiejszych czasach, demokracjach opartych właśnie na takim świeckim humanizmie, standardem, ostatecznym standardem wszystkiego nie jest Bóg i jego prawo, ale jest oczywiście człowiek. Człowiek jest najwyższą, ostateczną wartością. Życie ludzkie jest ostateczną, najwyższą wartością. Czyli nie możemy na człowieka nakładać jakiegoś standardu z zewnątrz, który oceni jego życie. Taki standard nie istnieje według humanistów. Czyli nie możemy w imię jakiejś sprawiedliwości, jakiegoś nieokreślonego Boga, odbierać życia zbrodniarzom. Ale zobaczcie tą obłudę. Nie możemy odbierać życia zbrodniarzom, póki żyją w Europie. Bo ci sami ludzie mówią, ale możemy wysłać nasze wojska na przykład do Afganistanu, Iraku, Syrii. Tam już nas nikt nie widzi. Tam już możemy strzelać do tych, których uważamy za terrorystów. Ale w Europie nie. Europa jest nowoczesna. Tu życia zbrodniarzom nie odbieramy. Jako chrześcijanie wierzymy, że taki standard, obiektywny standard istnieje. I to jest sprawiedliwość dana od Boga. Skąd wiemy, czym jest sprawiedliwość? No właśnie informuje nas o tym Boże Słowo. Czyli zobaczcie, że różnica w poglądach na temat chociażby wartości życia ludzkiego, co jest sprawiedliwą karą za kradzież, zabójstwo, gwałt, to jest dyskusja między autorytetami. To jest różnica standardów, to jest różnica autorytetów. Z jednej strony mamy standard Bożego Słowa, który mówi, że życie ludzkie jest święte. Kto tą świętość niszczy, powinien zapłacić z własnym życiem. Z drugiej strony mamy tych, którzy mówią, to jest przestarzała księga. Albo, że Bóg zmienił zdanie, albo czy warto temu ufać. Mamy tak wiele różnych możliwości, żeby odseparować morderców od społeczeństwa. Czyli zobaczcie, że Bóg, stwarzając człowieka jako świętość i swój obraz, nie zapomniał powiedzieć, jaka jest sprawiedliwa kara dla tych, którzy niszczą życie ludzkie. I tu nie chodzi naprawdę o jakiś emocjonalny kaprys Boga, bo stwierdził, że nie, no Izraelici jeszcze są zacofani, nie są w stanie zbudować więzień. To jeszcze wtedy jeszcze kara śmierci niech funkcjonuje. Dzisiaj mamy tak wiele wspaniałych możliwości, żeby zapewnić zabójcom godziwe życie w odseparowaniu od społeczeństwa. Nie, powodem był szacunek do życia ludzkiego i sprawiedliwość. Czyli humaniści, zobaczcie, mówią, że należy zmienić środowisko pobytu, należy resocjalizować przestępców, a nie karać. Ale Biblia nie daje takich kompetencji władzy. Rzymian 13. Co Pismo Święte mówi? To jest, zobaczcie, Nowy Testament. Niektórzy też mówią, a to był Stary Testament. Dobrze, zobaczmy, co mówi Nowy Testament. 13 rozdział Listu do Rzymian. Każdy człowiek niech się poddaje władzom zwierzchnim, bo nie ma władzy jak tylko od Boga, a te, które są, przez Boga są ustanowione. Przeto kto się przeciwstawia władzy, przeciwstawia się Bożemu postanowieniu, a ci, którzy się przeciwstawiają, sami na siebie potępienie ściągają. Rządzący bowiem nie są postrachem dla tych, którzy pełnią dobre uczynki, lecz dla tych, którzy pełnią złe. Chcesz się bać władzy? Chcesz się nie bać władzy? Czyń dobrze, a będziesz miał od niej pochwałę. Jest ona bowiem na służbie u Boga, tobie ku dobremu. Ale jeśli czynisz źle, bój się, bo nie na próżno miecz nosi. Wszak jest sługą Boga, który odpłaca w gniewie temu, co czyni źle. Władza jest sługą Boga, która odpłaca w gniewie temu, który czyni źle. Jeżeli czynisz źle, to bój się Boga i bój się władzy, dlatego że władza nosi miecz. I teraz władze nie zawsze muszą być chrześcijańskie, nie zawsze muszą być chrześcijanami. Na ogół dzisiaj nie są chrześcijanami. Oczywiście dobrze by było, gdyby władze były chrześcijańskie, to by oznaczało też większy respekt do Bożej sprawiedliwości, Bożego prawa, ale władza bez względu na światopogląd rządzących musi znać swoje z jednej strony ograniczenia, a z drugiej strony swoje kompetencje. I dzisiaj zobaczcie znowu, tą kwestię mamy postawioną do góry nogami. Władza sięga po kompetencje, które nie należą do niej, edukacja, zdrowie obywateli, sposób odżywiania się obywateli, rodzaj żarówek, które mamy stosować w domach, czy możemy sobie posadzić drzewo na posesji, zajmują się naprawdę rzeczami, które nie są ich biznesem, ale z drugiej strony abdykują z kompetencji, które mają. Na przykład, list do Rzymian mówi, władzę miecza. To jest oczywiste, ale powiem to. Miecz w czasach apostoła Pawła nie służył do dawania klapsów, nie służył do resocjalizacji więźniów. Miecz był narzędziem śmierci, uśmiercania wrogów, uśmiercania przestępców. Państwo posiada delegowany od Boga autorytet, żeby wymierzać sprawiedliwość włącznie z uśmiercaniem zabójców. Apostoł Paweł, kiedy stanął przed, to chyba było przed Agrypą, jeśli dobrze pamiętam, czy przez, chyba tak, 25. Przed Festusem. To jest 25 rozdział Dziejów. 10 werset. Słuchajcie, co mówi Paweł, apostoł. Przed sądem cesarskim stoję, przed nim też powinienem być sądzony. Żydom żadnej krzywdy nie wyrządziłem, jak to i ty wiesz dobrze. Jeśli więc uczyniłem coś złego i popełniłem coś, co zasługuje na śmierć, nie wzbraniam się umrzeć. Ale jeżeli nie ma nic w tym, o co mnie oskarżają, nikt mnie nie może wydać im na łaskę i niełaskę. Odwołuje się do cesarza. Tak? Mówi, jeżeli popełniłem zbrodnię, która zasługuje na śmierć, nie wzbraniam się umrzeć. Ale nie jesteście w stanie mi tego udowodnić. Innymi słowy mówi, daje do zrozumienia tak. Są pewne zbrodnie, które zasługują na śmierć. Jestem gotów tą śmierć ponieść, jeżeli którąkolwiek z nich popełniłem. Czyli zakłada, że są pewne sytuacje, pewne zbrodnie, które zasługują na karę śmierci. Pan Jezus mówi w Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale, że nie przyszedł znieść ani jednej joty, ani jednej kreski z Bożego prawa. I znowu, oczywiście zdarzają się, no nie wiem czy szczególnie, ale dzisiaj również, pomyłki sądowe, na przykład w kwestii orzeczenia o wyroku śmierci. Zdarzają się pomyłki sądowe, zdarzają się pomyłki policyjne, zdarzają się pomyłki prokuratorskie. Ale zobaczcie, tak to jest, że każdy system, który ma w swoich szeregach grzeszników, ma pewne braki. Ale to podkreślam, braki ma system, a nie Boże wymogi sprawiedliwości. Zwróćcie uwagę, że pomyłki mogły się zdarzać również w Starym Testamencie. Dlatego Bóg mówił, że sprawa winy musi być gruntownie przebadana. Żeby skazać kogoś na śmierć, musiały być niepodważalne dowody winy. Także pomyłki nie były czymś powszednim, mogły się zdarzać. Ale mimo możliwości pomyłki, Bóg wciąż mówi, nie zostawisz zabójcy przy życiu, bo życie ludzkie jest święte, a on targnął się na świętość. Czyli sprawiedliwość czasami ma, jak to Rażduni powiedział, szorstkie ostrze, ale nie ma alternatywy dla sprawiedliwości. Nie możesz powiedzieć, to ja rezygnuję ze sprawiedliwości, bo ci, którzy ją egzekwują, są omylnymi ludźmi. Nie mogę mówić na przykład, nie wiem, klaps jest niewłaściwy, bo są rodzice, którzy nadużywają swojej rodzicielskiej władzy. Kara śmierci nigdy nie mogła być wykonywana dzięki świadectwu mniej niż dwóch świadków. 4 Mojżeszowa 35:30. Jeżeli ktoś zabił człowieka, to zabójcę można zabić na podstawie wypowiedzi świadków. Lecz jeden świadek nie może świadczyć przeciwko człowiekowi, aby go skazano na śmierć. Czyli to musiało być wciąż udowodnione, musieli być świadkowie. I teraz ktoś powie, no dobrze, przecież mamy głosić Ewangelię, natomiast kara śmierci definitywnie odbiera możliwość nawrócenia człowiekowi. Co z tego typu zarzutem? Po pierwsze, to nie jest zarzut do mnie, tak? To jest zarzut do Pana Boga. Panie Boże, dlaczego kazałeś zabijać morderców, skoro to odbierało im możliwość nawrócenia? A mimo to Bóg mówi, nie zostawisz go przy życiu. Tak? Także to jest raczej pytanie do Pana Boga niż do mnie. Po drugie, Pan Bóg nie musi dawać, nie ma obowiązku dawać komukolwiek szansy na nawrócenie. Tak? Człowiek wybrał, człowiek się zbuntował, to jest jego wybór. Przeciętny zabójca, który ma 30 lat, miał, jeśli policzyłem dobrze, 11 tysięcy dni życia. 30 lat to jest 11 tysięcy dni życia. Miał 11 tysięcy dni, żeby się nawrócić. To jest wystarczająco dużo czasu. Co więcej, wciąż ma nadzieję i szansę na nawrócenie przed wykonaniem egzekucji. I zwróćcie uwagę, że to nie szansa na nawrócenie określa standard Bożej sprawiedliwości. Tak wciąż Bóg mówi w Starym i Nowym Testamencie, kara śmierci jest sprawiedliwą karą. To nie szansa na nawrócenie ma regulować system czy prawo cywilne. I odejście od kary śmierci za najcięższe zabójstwa, czy za zabójstwa, dzisiaj znowu w nowoczesnych demokracjach, jest związane tak naprawdę z odejściem od wiary w Boga. Jeżeli nie ma autora życia, to przecież my sami będziemy określali, jak mamy je traktować. Jeżeli nie ma standardu sprawiedliwości, no to sami dla siebie jesteśmy punktem odniesienia. Dzisiaj co więcej, mówi się, że chory jest nie tylko zabójca, ale chory jest ten, który domaga się kary dla ludzi, którzy są chorzy, czyli zabójców. Dążenie, zabieganie o uśmiercenie mordercy to jest przejaw jakiegoś sadyzmu, jakiegoś kaprysu. Ale znowu, pamiętajcie o Bożej sprawiedliwości, tak? O Bożej mądrości. Chodzi o sprawiedliwość. Tak jak Jezus mówi, błogosławieni ci, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, oni będą nasyceni. I to nie tylko sprawiedliwość w sensie indywidualnym, że ja chcę być sprawiedliwy w oczach Bożych, ale czy pragniesz sprawiedliwości w społeczeństwie, w którym żyjesz? Czy oburzasz się, kiedy życie ludzkie się niszczy, kiedy uważa się za nic, a ten, który to życie ludzkie niszczy, je obiad, jest i ma pokój ogrzewany z pieniędzy rodzin ofiary. To powinno nas naprawdę oburzać i wołać: Panie, proszę Cię o sprawiedliwość. Proszę Cię o szacunek dla ludzkiego życia w naszym kraju. Biblia co więcej mówi, że kara śmierci ma nie tylko wymiar sprawiedliwości, ale też ma wymiar odstraszający. 5 Mojżeszowa, 17 rozdział, 12 werset. Jeżeli ktoś w zuchwalstwie swoim nie usłucha kapłana, będącego tam na służbie u Pana, Boga Twego, lub sędziego, to ten człowiek poniesie śmierć i wypelenisz to zło z Izraela. I teraz jaka będzie reakcja ludu? I usłyszy ten cały lud i będzie się bał. I już zuchwale nie postąpi. Podobnie Bóg mówi w 5 Mojżeszowej 21:18. Jeżeli ktoś ma syna upartego i krnąbrnego, który nie słucha ani głosu swojego ojca, ani głosu swojej matki, a choć oni go karcą, on ich nie słucha, to pochwycą go jego ojciec i matka i przyprowadzą do starszych jego miasta, do bramy tej miejscowości i powiedzą do starszych miasta: ten nasz syn jest krnąbrny i uparty, nie słucha naszego głosu, żarłok to i pijak. Mówiliśmy o znaczeniu tego przykazania przy okazji wyjaśniając, co znaczy czci ojca i matkę. Ale zobaczcie, wtedy wszyscy mężowie tego miasta ukamienują go i poniesie śmierć. Wytępisz zło spośród siebie, a cały Izrael to usłyszy i będzie się bał. Boża mądrość mówi, że kara śmierci ma również nie tylko wymiar sprawiedliwości, ale też wymiar pedagogiczny, ma wymiar odstraszający. Cokolwiek mogą mówić dzisiejsi psycholodzy, socjolodzy, Bóg mówi, ma wymiar odstraszający. Wysokość kar to jest coś, co państwo może zrobić z dnia na dzień, poprzez uchwałę. Natomiast nieuchronność oczywiście jest też ważna, ale nieuchronność to też zależy już od skuteczności wymiarów ścigania i karania. Natomiast wysokość kar, państwo ma możliwość wprowadzenia bez schwytania zabójcy. I zobaczcie, to był też powód, dla którego kara śmierci w Starym Testamencie była wykonywana publicznie. By lud widział, by się bał i wiedział, co grozi za najcięższe przestępstwa. I teraz człowiek bez Boga mówi, to nieludzkie. My mówimy, to sprawiedliwe. To jest teocentryczne, a nie antropocentryczne. To naprawdę strąca nas z piedestału. Nie możesz bezkarnie zamordować, licząc, że życie ludzkie ma wartość 20 lat odosobnienia. Nie taką wartość ma życie ludzkie. Ma dużo większe. Co więcej, zobaczcie, że nie tylko kara śmierci jest dzisiaj atakowana przez humanistów, Idziemy dalej. Dlaczego tylko tu się mamy zatrzymać? System więzienny jest atakowany przez humanistów. Wielu ludzi, to słyszałem już naprawdę wypowiedzi profesorów, którzy stwierdzili, to profesorów prawa, którzy mówili, że powinniśmy zastąpić system więziennictwa instytucjami umysłowego leczenia, jakąś psychiatryczną terapią. Dlatego, że każdy człowiek, nawet zabójca, zasługuje na godne życie. Więc jak ty chcesz go wtrącać w odosobnienie do końca jego życia? Wiadomo przecież, że nikt normalny nie sięgnie po nóż czy pistolet i nie zastrzeli drugiego człowieka. Więc jeżeli ktoś to robi, to na pewno problem jest jakiś medyczny. Dlaczego chcesz karać ludzi więzieniem, traktować ich jako odpowiedzialnych ludzi, skoro mają problemy psychiczne, skoro są świrusami? Trzeba zaaplikować im odpowiednie lekarstwa, trzeba ich zamknąć w szpitalu, resocjalizować i wypuścić na wolność wtedy, kiedy nauczą się, jak należy żyć w społeczeństwie, kiedy nauczą się panować nad sobą. Także naprawdę, znowu, dyskusja to nie jest o charakterze medycznym, to jest dyskusja o charakterze duchowym czy etycznym. A dzisiaj się mówi, a co jeżeli został tak wychowany? A co jeżeli, nie wiem, rodzice się znęcali nad nim? Co jeżeli koledzy z osiedla stosowali wobec niego przemoc? I on się już, to już się wryło w niego, no on już taki jest, a ty chcesz go karać zamiast leczyć? Słuchajcie, pewien sędzia, nie wiem, czy to jest prawdziwa historia, ale ktoś mi o tym powiedział, że sędzia, który wysłuchiwał tego typu argumentacji adwokata, że no, społeczeństwo go ukształtowało, rodzice go bili, przemoc była czymś normalnym, więc on się nauczył, że to jest jakaś normalność. Sędzia odpowiedział w tym samym duchu, powiedział, rodzice, moi rówieśnicy, społeczeństwo, w którym się wychowywałem, ukształtowały mnie, żeby surowo karać tych, którzy popełniają niegodziwość. Dlatego skazuję go na śmierć, a wy wincie nie mnie, ale społeczeństwo, które mnie ukształtowało. W Stanach też jakiś czas temu była informacja o tym, że ktoś sięgnął po pistolet, niezabezpieczony pistolet swoich rodziców i zabił dzieci w szkole. Rozeszła się informacja, że ta osoba była uczona domowo. A, system jest winny. To ci homeschoolersi, to jakieś dziwaczne środowisko. Zabił ktoś, czyli zobaczcie, przyczyną nie jest zabójca, przyczyną jest, nie wiem, matka, przyczyną jest system, państwo, bo daje przyzwolenie na uczenie w domu. Ktoś zabił na przykład dlatego, że pistolet był powszechnie dostępny, że dorosły po prostu miał dostęp do broni. Żył w takim stanie, gdzie w Ameryce, gdzie dostęp do broni był powszechny. I co się dzieje? Winny nie jest on, winni są zwolennicy dostępu do broni i prawodawstwo danego stanu, które zezwala na to. Zobaczcie, dzisiaj się szuka przyczyn prawie zawsze w takich sytuacjach poza realną, w 100%, pełną odpowiedzialnością bandyty, któremu się jeszcze mówi, trzeba mu pomóc, bo jest ofiarą zdegradowanego systemu. W Biblii natomiast zwróćcie uwagę, że nawet woły, które zabodły człowieka na śmierć, były uśmiercane. Właściciel też, który mimo ostrzeżeń nie dopilnował tego, bo też tam były ostrzeżenia, czy to był pierwszy raz, czy to był drugi raz, właściciel, który nie dopilnował tego, również ponosił konsekwencje śmierci, którą zadały jego zwierzęta. Innymi słowy, w biblijnej sprawiedliwości nie chodzi o stan umysłu, chodzi o naturę czynu. Jeżeli mówimy już o różnicy w Biblii, jeśli chodzi o uśmiercanie, to jest różnica między umyślnym a nieumyślnym spowodowaniem śmierci. Ale nawet w sytuacji nieumyślnego spowodowania śmierci była kara. Co prawda nie była to kara śmierci, ale była kara. W prawie Bożym taki człowiek powinien udać się do miasta schronienia, żeby nie dopadł go tak zwany mściciel krwi, czyli ktoś najczęściej z rodziny uśmierconego, niechcący człowieka. Był to najczęściej właśnie najbliższy krewny ofiary, którego zadaniem było wykonanie wyroku na winnym. Ale znowu, tu nie chodziło o osobistą zemstę, dlatego że najpierw się musiał odbyć sąd. Sędziowie musieli stwierdzić tak, nastąpiła śmierć, on jest winny, ale ta śmierć nastąpiła w wyniku wypadku. To był niechcący, ktoś kogoś uśmiercił. Mściciel krwi pełnił rolę kata, tak? Ale ten, który był winny śmierci, mógł udać się do miasta schronienia, miał też tam stawić się przed sądem. Starsi tamtego miasta decydowali, czy ten może w nim pozostać, czy ma być raczej wydany starszym jego własnego miasta i tam uśmiercony. Ale jeżeli taka osoba mogła zostać w mieście schronienia, to nie mogła go opuszczać aż do śmierci aktualnie urzędującego arcykapłana, co mogło trochę potrwać. Czyli co prawda miasto schronienia nie było więzieniem, ale przebywanie w nim wiązało się ze znacznym ograniczeniem swobody. To oznacza, że nawet osoba, która jest winna nieumyślnego uśmiercenia bliźniego, musiała ponieść konsekwencje swojego niedbalstwa czy nonszalancji. Pamiętacie, Kain mówił do Boga po śmierci Abla, czy jestem winny, czy jestem stróżem mojego brata? Tak? Co mnie obchodzi? To nie mój biznes. Najwidoczniej zgodnie z Bożym prawem jesteśmy stróżami naszych braci. Nie wolno nam mówić, a co on mnie obchodzi? To nie moja wina. To rusztowanie się zawaliło i zabiło człowieka. To nie moja wina. To dach pod obciążeniem śniegu się zawalił i zabił ludzi w supermarkecie. Biblia mówi nie. Musisz ponieść pewne konsekwencje swoich czynów, swoich zaniedbań, nieumyślnego spowodowania śmierci człowieka. Czyli według Biblii z jednej strony nie wolno nam zabijać z premedytacją, tutaj kara jest jednoznaczna, ale z drugiej strony nie wolno nam też sprowadzać zagrożenia dla ludzi przez własną opieszałość czy lekkomyślność. Na przykład, gdyby dzisiaj zniesiono obowiązkowe przeglądy samochodów co roku, to i tak jako właściciel musiałbyś dbać o sprawne hamulce, o oświetlenie, o funkcjonowanie swojego auta. Bo jeżeli twoje auto zabiłoby kogoś z powodu na przykład zepsutych hamulców, to jesteś odpowiedzialny za nieumyślne spowodowanie śmierci. I według Biblii to nie jest tak, że masz czyste ręce. To nie jest tak, że jesteś w pełni zupełnie niewinny. W średniowieczu na przykład zastosowanie tego przepisu z prawa mojżeszowego oznaczało, że osoba, która była oskarżana o morderstwo, mogła się schronić. Tak jak tam były miasta schronienia, w średniowieczu ludzie mogli się schronić w kościele i szukać pomocy u księży, żeby upewnić się, że ta osoba nie padnie ofiarą linczu i że otrzyma sprawiedliwą odpłatę sądową. Także mamy zasadę w Biblii. Oko za oko, ząb za ząb. I teraz co ona oznacza? Bo to tak brzmi naprawdę jakoś tak srogo. Brzmi jak jakaś taka barbarzyńska pomsta. Ale co to oznacza? Pierwsza, to jest druga Mojżeszowa 21-24. Tu już kończąc dzisiejsze kazanie, zwróćmy na to uwagę. Druga Mojżeszowa 21-24. Oko za oko, ząb za ząb, ręka za rękę, noga za nogę, oparzeliznę za oparzeliznę, ranę za ranę, siniec za siniec. Jeżeli ktoś uderzy w oko swego niewolnika lub w oko swojej niewolnicy, także je zniszczy, wtedy wypuści ich na wolność za to oko. Jeżeli ktoś wybije ząb swojego niewolnika albo ząb swojej niewolnicy, wypuści ich na wolność za ten ząb. Ale zobaczcie, ta zasada oko za oko, ząb za ząb, ręka za rękę, noga za nogę, tak naprawdę pokazuje nam, że biblijną podstawą sprawiedliwości jest adekwatność kary do winy. To jest pierwsza rzecz. I po drugie, równość wobec prawa. Czyli nie chodzi o pomstę, ale chodzi o sprawiedliwość, to jest z jednej strony, czyli żeby nie karać zbyt surowo, ani zbyt łagodnie. Natomiast z drugiej strony ta zasada oko za oko, ząb za ząb mówi, że za tą samą zbrodnię, taką samą karę ma ponieść zarówno król, jak i sługa, pachołek. Jeżeli ktoś wybije ci ząb, to nie można go karać wybiciem mu wszystkich zębów. Bo byłoby to wbrew zasadzie oko za oko, ząb za ząb. I odwrotnie, jeżeli ktoś spowoduje, że zostaniesz kaleką do końca życia, to nie możesz wymierzać mu policzka. Kara musi być adekwatna do przewinienia. Jeżeli na przykład śpiewak utnie rękę pianiście, to bez sensu byłoby śpiewaka karać ucięciem ręki. Może prędzej języka właśnie. To tylko taka luźna myśl. Ale chodzi o adekwatność kary do winy. I tutaj Bóg nie zmienił zdania w tym temacie. Tak? Nie rozmyślił się mówiąc, że no, przesadziłem. I zobaczcie, dzisiaj się naprawdę oburzamy. Mówimy, 20 lat więzienia dla zabójcy to za mało. Dlaczego? No dlatego, że widzimy, że dzieje się jawna niesprawiedliwość, że kara nie jest adekwatna do winy. Także w pewnych okolicznościach uśmiercanie jest zasadne. W 11 rozdziale listu do Hebrajczyków mamy listę bohaterów, kanonizowanych bohaterów naszej wiary. I między innymi zostali utrwaleni na kartach Biblii z powodu odwagi w bitwach, zaprowadzenia sprawiedliwości, zdobywania królestw, przegonienia obcych wojsk. Tak, tu mamy wymienionego Gedeona, Baraka, Samsona, Jeftę, Dawida, Samuela. Ich wiara przejawiała się między innymi w uśmiercaniu wrogów Izraela, wrogów bożych, przejawiała się w udziale w bitwach, odwadze. I oczywiście teolodzy zawsze będą dyskutowali o tym, czy dana wojna jest sprawiedliwa. I dobrze, że będą dyskutowali. Dlaczego? Dlatego, że coś takiego jak sprawiedliwa wojna istnieje. Tylko musimy rozsądzić, czy to jest ta, z którą mamy do czynienia. Nie mówimy, zawsze wojna jest zła, albo zawsze wojna jest dobra. Nie. Mamy pewne Boże zasady, kiedy wojnę można prowadzić i w jaki sposób. I na tej podstawie oceniamy, czy uśmiercenie człowieka jest zasadne, czy nie. Także wiara chrześcijańska nie jest wiarą ugrzecznioną, nie jest wiarą pacyfistyczną. To nie jest tak, że najeźdźca może, czy morderca może zabić człowieka, a państwo jedynie ma nakazać obywatelom, żeby w imię biernego oporu przykuli się łańcuchami do drzewa i mówili, nie wygonicie nas z naszego kraju, to jest nasz kraj. My będziemy biernie tutaj, przykujemy się do bram naszych domów i będziemy tutaj wiernie siedzieli. Nie, to nie jest zadanie ani władzy, to nie jest zadanie również chrześcijan. To nie obywatele mają się bać. Bać się mają ci, którym nawet przez myśl przejdzie uśmiercenie niewinnego człowieka. To oni mają wiedzieć, że wiara że władza nosi miecz, którego niechybnie użyje, jeżeli targną się na życie ludzkie. Jeśli chodzi o pacyfizm i uśmiercanie w kontekście wojny, Doug Wilson w książce Future Man napisał, wiara chrześcijańska nie jest w żadnej mierze pacyfistyczna. Pokój wprowadzony przez naszego Pana jest pokojem okupionym krwią. Jeżeli nasz Pan poświęcił w tej wojnie samego siebie, tak samo muszą nauczyć się czynić Jego wyznawcy. C.S. Lewis w jednym ze swoich esejów napisał, że Kościół wyprodukował dwa rozwiązania, jeśli chodzi o reakcję na okropieństwo wojny. Pacyfizm, mówił z jednej strony, a z drugiej strony rycerskość. Biblia naucza, że nie powinniśmy szukać pokoju za wszelką cenę tam, gdzie powinniśmy o ten pokój walczyć. Tak? Czasami pokój jest rezultatem naszej walki o niego. Nie przychodzi w naturalny sposób. Jeszcze cytat z Lutra. Luter powiedział, kiedy lew leży wraz z barankiem przedwcześnie, wtedy baranek musi być często wymieniany. Rycerskość zamiast pacyfizmu działa o wiele bardziej efektywnie. I ma jedną cechę, której pacyfizm nie posiada. Naśladowanie Chrystusa. Wojownik, który walczy z mocą i okazuje miłosierdzie, to ktoś, kto naśladuje Pana w sposób kompleksowy. Czyli zobaczcie, mówiąc o takich pojęciach jak wartość życia, świętość życia, wartość człowieka, pokój, musimy być konkretni, musimy definiować, co my mamy na myśli. Tak? I to jest jeden z takich moich problemów, jeśli chodzi o organizacje typu pro-life. Te organizacje, które opowiadają się za ochroną życia nienarodzonego. Bardzo często są to również organizacje, które mówią, że życie ludzkie jest najwyższą wartością, ponad wszystkim innym, ponad Bożą sprawiedliwością, co oznacza, że nie powinniśmy tknąć palcem Andreasa Breivika na przykład. Także musimy tutaj konkretnie definiować takie pojęcie jak świętość życia ludzkiego, wartość człowieka. Także niekiedy zapominamy, że szerzenie prawdy, szerzenie sprawiedliwości oznacza bitwę z bezbożnością. Głosząc Ewangelię coś afirmujemy życie, sprawiedliwość, miłosierdzie, ale też coś zwalczamy. Zwalczamy niegodziwość, zwalczamy śmierć, niesprawiedliwość. Bóg obiecuje długie życie dla tych, którzy czczą rodziców. Mówiliśmy o tym przy czwartym przykazaniu, czy piątym? Piątym. Ale nakazuje uśmiercić tych, którzy zabijają rodziców. Także musimy porzucić taki sentymentalizm, który mówi, nie czyni różnicy, Jak nie mamy zabijać, to nie mamy zabijać nikogo. Wszyscy to wszyscy. Życie to życie. Nie, Biblia nie uczy o takim światopoglądzie. Ten światopogląd, życie to życie, wszyscy to wszyscy. Taki światopogląd zapomina o rozróżnieniach między sprawiedliwością a niesprawiedliwością, między winnym a niewinnym, między seryjnym mordercą a nienarodzonym dzieckiem. Jezus powiedział, że zabójstwo jest demoniczną sprawą. Powiedział do faryzeuszy, że chcecie mnie zabić. Dlaczego? Bo waszym ojcem jest diabeł. Ewangelia Jana 8:44. Szatan nienawidzi życia, szatan nienawidzi ludzi. Pierwsze morderstwo w Biblii nastąpiło, zobaczcie, od razu po upadku człowieka, w sytuacji dwóch braci. Już od początku nienawiść i zabójstwa są wpisane w dzieje ludzkie. I od potopu Bóg mówi, jakie konsekwencje czekają tych, którzy życie ludzkie niszczą. Czterech ludzi zabiło w historii więcej istnień ludzkich niż którekolwiek wcześniej w historii. Tych czterech ludzi to Hitler, Stalin, Lenin i Mao. Łącznie zabili 175 milionów ludzi. XX wiek jest najkrwawszym wiekiem w historii ludzkości pod względem ilości przelanej krwi. I rozwiązaniem spirali przemocy nie jest socjalizowanie, nie wiem, leczenie. Nie jest postęp nawet. Tak, zobaczcie, XX wiek ze swoim technicznym postępem nie zabiegł Holokaustowi. Rozwiązaniem spirali przemocy jest Ewangelia, jest Jezus Chrystus, jest Książę Pokoju, który modlił się o swoich zabójców. Wisiał na krzyżu i mówił, Panie, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynił. Bóg ma moc przebaczyć nawet morderstwo, które jest ogromną potwornością. Ale nawet ta potworność może zostać przykryta mocą przebaczenia. Także brońmy życia, zabiegajmy o sprawiedliwość, przede wszystkim opowiadajmy o łasce, która jest dostępna dla każdego grzesznika, nawet dla tego, który dopuszcza się zabójstwa nienarodzonych dzieci, zabójstwa sąsiada, zabójstwa kogoś bliskiego. Ewangelia ma moc przemienić serce najbardziej zatwardziałego grzesznika. Pomódlmy się. Panie, dziękujemy Tobie, że jesteś Bogiem żywym, i opowiadasz się za życiem. Dziękujemy Ci, że życie ludzkie uczyniłeś wartością, świętością i że nie dopuszczasz do tego, aby ktokolwiek targnął się na nie. Panie, przydaj nam też takiego właśnie zrozumienia, czym jest nasze życie, czym jest życie naszych bliźnich, abyśmy też wiedzieli, w jaki sposób należy traktować ludzi, drugiego człowieka, bez względu na jego światopogląd, jego wiarę, stan posiadania, kolor skóry czy płeć. Daj, Panie, abyśmy właśnie z szacunkiem, nawet przy jakiejś niezgodzie na jego sposób życia czy światopogląd, wciąż afirmowali wartość jego życia. Panie, prosimy Cię też o nasz kraj, o też rządzących, aby opowiadali się za ochroną życia, szczególnie nienarodzonego. Modlimy się, Panie, też o sprawiedliwość w każdym wymiarze naszego życia, w naszych reakcjach, w naszym systemie też sądowniczym. Prosimy Cię, Panie Boże, aby też nasza władza, pamiętając o tym, że posiada od Ciebie miecz, aby używała go we właściwym kontekście, we właściwy sposób, z bojaźnią wobec Twojego imienia. Prosimy Cię, Panie Boże, też o nas, abyśmy nie pielęgnowali w naszych sercach jakiegoś gniewu, nienawiści do naszych bliźnich, abyśmy nie zabijali ich naszymi słowami, niszcząc ich reputację, godność, dobre imię. Prosimy Cię o to przez imię naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Amen.